Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Dziś podejmujemy temat Święty Andrzej Bobola w dziejach Polski. Naszymi gośćmi dr Joanna Wieliczka-Szarkowa oraz dr Jarosław Szarek. Ten temat podejmujemy w uroczystość zesłania Ducha Świętego w tym roku, w przeddzień wspomnienia liturgicznego Świętego Andrzeja Boboli. To liturgiczne wspomnienie przypada 16 maja, chociaż w tym roku jutro Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, więc tutaj już te sprawy pozostawiamy liturgistom. Witając Państwa, przed Państwem dwa zadania. Pierwsze to podsumowanie, przybliżenie i poszerzenie tego wszystkiego, o czym była mowa w części telewizyjnej. Natomiast drugie zadanie. Wiadomo, że święty Andrzej Bobola był jezuitą. Bobola, uparty i zawzięty mężczyzna, miał tyleż samo wrogów, co i zwolenników, tak piszą na stronie internetowej o swoim świętym współbracie jezuicim. Czy to prawda? Czy rzeczywiście tak o nim możemy powiedzieć? A jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to również dlaczego? My zamieniamy się w słuch, Państwu oddajemy głos. Prosimy o przybliżenie świętego Andrzeja Boboli w dziejach Polski.
Szczęść Boże. Wracając do tej audycji, tego co mówiliśmy w audycji telewizyjnej, żeby to tak podsumować, przede wszystkim mówiliśmy, jak my odkryliśmy świętego Andrzeja Bobolę. Otóż mamy to szczęście, że urodziliśmy się w Dziedzicach, dzisiaj Czechowicach-Dziedzicach. To była pierwsza duża stacja kolejowa, gdzie gdy relikwie świętego Andrzeja Boboli po kanonizacji w 1938 roku wracały do Polski, zatrzymały się najpierw na granicy w Zebrzydowicach, a potem ich takie oficjalne duże powitanie było na stacji w Dziedzicach z udziałem między innymi generała Hallera, ówczesnego biskupa katowickiego Adamskiego i tysięcznych rzesz wiernych reprezentujących różne stany wojska polskiego. I to był 1938 rok. Później te relikwie przez 6 dni, można powiedzieć, pielgrzymowały, nim dotarły do Warszawy. I jako dziecko pamiętam gdzieś przełom lat 60., 70. W domu pojawiały się takie powieści, były zdjęcia z tych uroczystości, ponieważ tam dziadek z wujkiem nawet przez pewien czas nieśli te relikwie procesyjnie. I pamiętam jako dziecko, że tak zastanawiałem się, bo to takie rzadkie nazwisko, ten Bobola, i to gdzieś tak utkwiło, były te zdjęcia, były te obrazki. I później jak gdyby on został zapomniany. Też pamiętam taki epizod, to były lata, koniec lat może 70., gdy już zacząłem słuchać rozgłośni Radia Wolna Europa, było wiele informacji z życia emigracji, między innymi polskich żołnierzy, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, czy na Maczka, czy pod Monte Cassino, a potem nie mogli wrócić do komunistycznej Polski. I od lat 60. jednym z ich takich kościołów w Londynie był właśnie też kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli. Pamiętam, że znowu to nazwisko jak gdyby padło w tym w kontekście, ale już jak gdyby londyńskim. A później wiadomo, później historia przyspieszyła i już mieliśmy do czynienia, czy widzieliśmy, dzisiaj już możemy powiedzieć, no, świętych, takich naprawdę, tu Jana Pawła II, czy później księdza Jerzego Popiełuszkę, papieskie pielgrzymki, to wszystko. I ten święty Andrzej Bobol jak gdyby został gdzieś zepchnięty, gdzieś w niepamięć, można powiedzieć. I później w 1989 roku, gdy upadł PRL, wydawało się, że przyszła wolna Polska, że nastąpi odbudowa tych wartości, które Polskę tworzyły przez wiele wieków wcześniej. Była ta pielgrzymka, taka bardzo smutna Ojca Świętego w 1991 roku, gdy on przyjechał do nas z tym fundamentem, na jakim chciał, żebyśmy tą wolną Polskę budowali, z dekalogiem, z 10 przykazaniami. I Polacy nie chcieli tego słuchać. To taka była chyba najsmutniejsza pielgrzymka. Takie to przyjęcie było chłodne, bo wtedy wszyscy zafascynowani tą wolnością, jak gdyby nawet pojawiały się w prasie niechętnej Kościołowi, a ta dominowała w tym czasie. Po co ta pielgrzymka? Ile to kosztuje? To zostało odrzucone, a wtedy Ojciec Święty jedyny raz w ogóle historii, gdy przybywał do Polski, można powiedzieć, podniósł głos. To słynne, przejmujące jego kazanie z lotniska w Kielcach, gdy podniósł głos, gdy chodziło o obronę nienarodzonych i mówił, że ale pozwólcie mi tak mówić tym podniesionym głosem, bo to jest moja matka, ta ojczyzna, Polska. I mówił, że zbyt długo niszczono i że teraz trzeba odbudowywać, nie można lekkomyślnie dalej niszczyć. Ale to zostało jak gdyby nie przyjęte. Później był 95 rok, też taka króciutka, ale jakże wymowna pielgrzymka do Skoczowa, to wołanie o ludzi sumienia. I potem jak gdyby dostrzegaliśmy, że rzeczywiście, że ta nazwana Trzecią Rzeczpospolitą, ten twór jest budowany bez fundamentów. A tymczasem pojawiają się nowe zagrożenia, wyzwania, że nam Polakom potrzeba dużo siły na ten czas, żeby... To nie tylko dla siebie, ale żeby też dać świadectwo, prawda? Nie tylko nam, ale dzisiaj to jeszcze wyraźnie widzimy innym narodom w Europie. To jest nasze posłannictwo, nasza misja. I jakoś ten święty Andrzeja Bobola w naszym życiu tak powrócił. I niespecjalnie, ale zaczęliśmy jak gdyby odkrywać stopniowo, to trwało przez wiele lat, różne miejsca związane z jego posługą. I to było Wilno, to był Płock, to była Warszawa, gdzie jego relikwie w tej chwili się znajdują. I można powiedzieć, w ubiegłym roku zakończyliśmy to pielgrzymowanie szlakiem świętego Andrzeja Boboli, docierając do Bobrujska i docierając do Pińska i do Janowa Poleskiego, gdzie zginął tak okrutnie męczeńską śmiercią. No i oczywiście nie mogło zabraknąć Strachociny, gdzie upomniał się o to, żeby znów zaczęto go czcić. I teraz już nie mamy żadnej wątpliwości, że tak jak on często bywa nazywany patronem na trudne czasy, to Polska dzisiaj szczególnie potrzebuje wstawiennictwa opieki świętego Andrzeja Boboli i również powodzenie, tak uważam, tych przemian, które wywołały takie nadzieje w ubiegłym roku, związane chociażby z prezydenturą Andrzeja Dudy, który jest imiennikiem, a również urodził się, prawda, w dniu świętego Andrzeja Boboli, stąd to imię. Więcej nie wstydzi się tego, daje też świadectwo, no, czego ostatnim przykładem było przyjęcie przez niego relikwiarza, prawda, w Pałacu Prezydenckim od ojców jezuitów z relikwiami tego świętego na trudne czasy. Także to, myślę, to wszystko pokazuje, że ten Andrzej Bobola, mimo że, jak to jest, się mówi w tej nomenklaturze, jest drugorzędnym patronem Polski, to jego wstawiennictwa bardzo jako naród potrzebujemy, a my osobiście wielokrotnie jego doznaliśmy.
Myślę, że zaczęliśmy opowiadać o... Znaczy, my zakończyliśmy tę naszą pielgrzymkę w Strachocinie, a wszystko wskazuje na to, że tam wszystko, co dotyczy Andrzeja Boboli, właśnie się zaczęło, bo tam Andrzej Bobola się urodził. Dowiedzieliśmy się o tym właściwie dopiero niedawno, bo w 1987 roku ojciec, ksiądz Józef Niżnik, który w kościele czy na parafii w Strachocinie poznał Andrzeja Bobolę. Andrzej Bobola mu się tam objawił. Te takie straszenie właściwie, można powiedzieć, trwało na tej parafii już od zaraz po wojnie. Natomiast żadnemu z tych poprzednich proboszczów i księży nie udało się rozpoznać tej postaci, która zjawiała się, czy w jakiś sposób dawała o sobie znać. To są takie jakby opowieści prawie niesamowite. W każdym razie sam ksiądz Józef Niżnik, który dzisiaj jest kustoszem sanktuarium Andrzeja Boboli w Strachocinie, potrzebował aż 4 lat, żeby Andrzeja Bobolę poznać. I w 1983 roku został tam skierowany do tej parafii na zastępstwo, ponieważ poprzedni ksiądz trafił do szpitala i już wtedy zaczęła mu się ta postać pojawiać. On z początku był właściwie przestraszony i przerażony. Dowiedział się od siostry zakrystianki, że takie rzeczy już tam się wcześniej zdarzały. I przez te 4 lata ta postać pojawiała mu się zawsze o tej samej porze, to było o 2:10 w nocy. Zawsze pukała, zaczynało się to od pukania do drzwi. Natomiast chociaż ksiądz Niżnik bardzo się starał, żeby zrozumieć, kim jest ta postać, i myślał, na początku się modlił, myślał, że to jest jakiś ksiądz, który potrzebuje jego pomocy, aż w końcu zrozumiał, że musi go zapytać, kim jest i czego chce. Ale chociaż to się wcześniej, ta postać mu się zjawiała, nie był w stanie przemóc tego strachu wewnętrznego, który powodował, że nie potrafił o to zapytać. I dopiero w nocy z 16 na 17 maja 1987 roku, kiedy Andrzej Bobol, jak się okazało, ta postać znowu przyszła, ksiądz Niżnik zapytał, kim jesteś i czego chcesz, i wtedy usłyszał, jak mówił nam to jeszcze niedawno, że to jest głos, którego głos go przeniknął i tego głosu nie zapomni do końca życia. Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Dlatego też my daliśmy taki tytuł książce opowiadającej o świętym Andrzeju Boboli, że to jest taki niezwykły święty, który sam domaga się swojego kultu. Oczywiście on się nie domaga tego kultu dla siebie, tylko pokazuje nam się jako patron, jako właśnie święty, który przez to, co przeszedł w życiu, przez to, jaką poniósł ofiarę, jak zginął śmiercią męczeńską i jak wielkie były te jego cierpienia, że dzięki temu on potrafi nam pomóc bardziej niż ktokolwiek inny. Dlatego jakby sam wprasza się na tego patrona i prosi, żeby zacząć z nim współpracować. To znaczy, że jego pomoc nie jest bezwarunkowa. My musimy też wykonać te zadania, które przed nami stawia, ale on wtedy będzie nam towarzyszył, będzie się za nami wstawiał. Andrzej Bobola był uważany za patrona już wcześniej. Oczywiście po tym, jak został zamęczony przez kozaków, też upłynęło trochę czasu, prawie pół wieku, zanim on się przypomniał o sobie, i potem już od tego momentu, kiedy to zrobił, cały czas trwa to jego takie objawianie się, ten nieprzerwany właściwie kult, który chociaż na jakiś czas nigdy nie zamarł tak naprawdę całkiem, ale co jakiś czas z nową siłą się odnawia. Myślę, że możemy chyba przypomnieć, jak to się stało, że Andrzej Bobola został jezuitą, został jednym z tych żołnierzy, wtedy żołnierzy Chrystusa, czy żołnierzy, którzy współpracowali z papieżem w takim wielkim dziele, jakim było przywrócenie katolicyzmu w Europie, ponieważ ten wiek XVI czy wiek XVII to są lata reformacji i zakon jezuitów założony przez świętego Ignacego Loyolę, który właśnie był żołnierzem i który ten taki wojskowy, taki obowiązkowość i taki wojskowy dryl wprowadził do zakonu, czyli to byli tacy prawdziwi żołnierze Chrystusa i oni faktycznie im udało się powstrzymać reformację, a nawet powrócić Europę do katolicyzmu i zostali też jezuici sprowadzeni do Polski przez kardynała Stanisława Hozjusza, biskupa warmińskiego, który to zrobił w 1564 roku. To jest też taka ważny okres, ponieważ wtedy zakończył się, rok wcześniej chyba, zakończył się Sobór Trydencki. To jest ten sobór, który postanowił o tym podjąć takie przeciwdziałanie protestantyzacji i tej reformacji. I wielkie zasługi położył właśnie kardynał Hozjusz w tym dziele przywrócenia katolicyzmu i w tym pomagali mu jezuici. Oni zostali sprowadzeni najpierw do Braniewa, zakładali swoje kolegia. Jezuici stworzyli system szkolnictwa, chyba taki jeden, który przetrwał przez kilka wieków i to był na pewno najlepiej dopracowany i system taki, który się najlepiej sprawdzał i kształcenie w nim było rzeczywiście na najwyższym poziomie. Poza tym oni przyjmowali do tych swoich kolegów, których nauka była bezpłatna. Przyjmowali także innowierców, których wykazywali w stosunku do nich dużą tolerancję. Także wielu z nich później, czy w następnych pokoleniach, czy ich dzieci, czy ci właśnie kształceni w tych kolegiach, wielu z nich nawracało się na katolicyzm i jest taka, tak się stało, że właściwie tam, dokąd sięgały te kolegia, tam gdzie one powstały, tam rzeczywiście te postępy reformacji zostały zatrzymane. Oni w Polsce, w Rzeczpospolitej byli szczególnie powołani do misji, do prowadzenia misji na wschodnich terenach, Rzeczpospolitej, tam gdzie byli i prawosławni, i na Litwie, gdzie było właśnie silne wpływy reformacji, protestantyzmu. I oni byli też jednymi z tych, którzy najbardziej współdziałali w tym dziele zjednoczenia prawosławnych katolików, bo w 1596 dokonała się taka unia w Brześciu, hierarchia. Zresztą była ona podjęta z inicjatywy hierarchii tej prawosławnej, że część tej hierarchii, część kościołów została połączona. Prawosławni uznali zwierzchnictwo papieża i stąd ten kościół unicki, tak zwani grekokatolicy. Wśród nich właśnie, wśród tej ludności przyszło działać Andrzejowi Boboli, który skończył szkoły jezuickie, skończył kolegium w Braniewie, to właśnie pierwsze kolegium założone przez jezuitów i postanowił wstąpić do zakonu. Zrobił to w Wilnie, które zresztą posiadało Akademię Wileńską, czyli drugi uniwersytet w Polsce i który właśnie był też założony przez jezuitów. Te szkoły, te kolegia, akademia były w tym dziele misyjnym, które jezuici wypełniali, bardzo ważne. W życiorysie Andrzeja Boboli występują takie powiązania z założycielem tego zakonu, Ignacym Loyolą. Andrzej Bobola urodził się 100 lat po Ignacym. Również takie daty dzienne, jak na przykład data wstąpienia do zakonu, to jest data śmierci Ignacego, czy potem przyjęcie święceń kapłańskich. W tym samym dniu, w 1622 roku w Rzymie zostali ogłoszeni świętymi Ignacy Loyola i Franciszek Ksawery, też jeden z założycieli jezuitów. Andrzej Bobola przeszedł te wszystkie stopnie kształcenia i jezuickiego i został przeznaczony do, jego takim głównym zadaniem było właśnie wypełnianie misji ludowych. Jezuici rozwinęli tę działalność wśród takiej bardzo zaniedbanej ludności i prawosławnej, i katolickiej, i tej unickiej. Potrafili nawracać nawet całe wsie, które przyjmowały katolicyzm, tak zresztą było z Andrzejem Bobolą, który nie na darmo był nazywany przez nich duszochwatem, czyli łowcą dusz nieśmiertelnych. To jego dzieło było tak niezwykłe, te jego metody były tak niezwykłe i to jego oddanie tej pracy, że to później wszystko jakby wraca w tym, w czym my czcimy Andrzeja Bobole, w czym wiemy, co możemy mu zawdzięczać, że nie tylko to męczeństwo, ale także ta praca wśród tych prawosławnych, czy wśród katolików, których jest też patronem, dlatego jest on też patronem jedności, bo dla niego najważniejsze było to, żeby ten Kościół Chrystusowy zjednoczyć i za to też oddał życie.
Święty Andrzej Bobola, słyszymy Strachocina, a potem kolegium w Braniewie. Jak to stało? Jak się to stało, że z południa Polski święty Andrzej nagle znalazł się na północy naszego kraju? To pierwsze pytanie. Drugie w całym kontekście jezuitów. Czy święty Andrzej wyróżniał się czymś? Czy święty Andrzej Bobola był po prostu, jak na tamte czasy, charakterystycznym, typowym duszochwatem, misjonarzem jezuitą?
Jeżeli chodzi o to, dlaczego wybrał szkołę w Braniewie, właściwie nie jesteśmy w stanie powiedzieć tak naprawdę, dlaczego tak było, bo rzeczywiście urodził się, prawdopodobnie, znaczy teraz przyjmujemy, że urodził się w Strachocinie, natomiast te wcześniejsi biografowie...
Pani doktor, pani się tak zastrzegła, czyżby się pani bała, że nocą przyjdzie i będzie postować?
Chciałabym. Myślę, że były na pewno związki rodzinne z jezuitami, prawdopodobnie jacyś krewni, czy może nawet brat Andrzeja Boboli kształcił się w Wilnie, w tej Akademii Wileńskiej. Natomiast dlaczego wybrał Braniewo, tak do końca nie wiemy, natomiast wiemy, że na pewno je wybrał, ponieważ zachowały się dokumenty Szwedzi, i to zresztą znalezione w szwedzkich archiwach, gdzie nazwisko Andrzeja Boboli widnieje w spisie studentów czy uczniów Braniewskiego Kolegium. Wiemy natomiast, że spotkał się tam z Reginą Protman, razem działali w Sodalicji Mariańskiej, bo to dzieło Sodalicji Mariańskiej to jest jedno z takich dzieł jezuitów, którzy nieśli pomoc charytatywną, pomagali i biedniejszym, i często w czasie zarazy, w czasie epidemii. To było to, co przygotowywało tych młodych uczniów potem do tych kolejnych misji. Natomiast czy Andrzej Bobola był takim samym jezuitą jak inni? Z tych dokumentów, które się zachowały, wynika, że był w czasie tych pierwszych lat jakoś tam wyróżniany, że wśród kilku innych uczniów podawano, że jest, czy jest bardziej pobożny, czy widziano w nim tego przyszłego, tak myślę, tego przyszłego duszochwata. Natomiast były też z Andrzejem Bobolą pewne trudności, to znaczy on sam miał, można by powiedzieć dzisiaj, trudny charakter. To, co zarzucano mu, to zbytnią wybuchowość, zniecierpliwienie, nieprzestrzeganie zasady milczenia, czy okazywanie niezadowolenia. Tak dokładnie nie wiemy, na czym to polegało, ale...
Nieprzestrzeganie tej zasady milczenia pozostało mu do dziś.
Tak, właśnie. Także może dobrze. Natomiast pewnie był tak samo dobrze wykształcony, jak wtedy wszyscy jezuici, bo oni o to potrafili zadbać i to mamy tego w historii jak najlepsze przykłady. Zresztą współbratem, może warto to powiedzieć, że współbratem z nowicjatu Andrzeja Boboli był Maciej Kazimierz Sarbiewski. To jest taki jezuita, poeta nazywany polskim Horacem, który bardzo pisał poezje łacińskie, które recytował samemu papieżowi. Papież go nagradzał poetyckimi laurami. O samym Sarbiewskim pisano, inni poeci pisali o nim utwory i był w tym czasie bardzo znany. Natomiast sam Loyola zdawał wszystkie egzaminy, które były...
Bobola,
tak, które były przeznaczone dla studentów i filozofii, i teologii. Natomiast nigdy nie na tyle dobrze, żeby pozwolono mu na kontynuowanie pracy naukowej, co może było takim wyróżnieniem wśród jezuitów. Natomiast my upatrujemy dzisiaj w tym jakiejś jednak opatrznościowej działania opatrzności, że nie był przeznaczony właśnie do pracy naukowej, tylko do tych misji i do tego, w czym najlepiej się wykazał. Nie zdał też tego takiego ostatecznego egzaminu, co uważamy za kompletną katastrofę, że to mu się nie udało. Natomiast potem jakby wszystkie te przeszkody zniknęły i także ostatecznie mógł złożyć w zakonie te cztery śluby, w tym ten ślub, po którym zostaje się profesem, czyli to jest takie ostateczne śluby i mógł pełnić te wszystkie funkcje, których wcześniej mu odmawiano, że ich pełnić nie powinien. To, czy był, pewnie byli też i inni misjonarze tak samo gorliwi jak on, natomiast on był znany w tym środowisku i o nim się mówiło, ale też warto zaznaczyć, że poprzedziło go w męczeństwie 48 innych jezuitów, którzy tak samo zginęli czy z rąk Kozaków, czy Szwedów, czy Brandenburczyków w tych latach 50. i 60. XVII wieku. Także na pewno, a to, że się wyróżnił teraz, to pewnie to jest właśnie to, co jest dla niego niezwykłe. To, że on jakby sam zadbał o swój kult, sam przez to, że po 45 latach dokładnie od śmierci pojawił się, objawił się, zupełnie tak jak księdzu Niżnikowi, tylko wtedy został od razu rozpoznany przez, może dlatego, że przełożonemu kolegium jezuitów, także jako współbrat, ojciec Marcin Godebski rozpoznał go, powiedział mu, Andrzej Bobola mu powiedział, że ma odnaleźć, tylko warunkiem tego, że będzie się opiekował kolegium i pińszczyzną, że musi odnaleźć jego ciało w podziemiach.
Jeżeli mówimy o świętym Andrzeju Boboli w dziejach Polski, to mówimy też o dziejach pobożności, religijności. Może ta religijność i pobożność dawniej była bardziej otwarta na taki dialog ze światem, tym nadprzyrodzonym światem zmarłych, a tu się okazuje światem świętych męczenników. Święty Andrzej Bobola w dziejach polskich, ten temat zobowiązuje nas do przejścia na dzieje Polski, na konkretne wydarzenia. Cały kontekst jezuitów, kontekst wstąpienia Andrzeja Boboli do jezuitów i tego, jakim był, czym się zajmował, już pokrótce został nam przedstawiony i przybliżony. Wciąż pozostaje to Bobola, uparty i zawzięty mężczyzna. I chciałbym o tym, o to jeszcze raz, że tak powiem, dopytać. Jednocześnie spróbować dzięki Państwa udziałowi tutaj wytłumaczyć jego śmierć, ale nie tylko jak był męczony, jak był katowany, tylko w jakich warunkach historycznych, okolicznościach była wtedy Polska i w jakich okolicznościach święty Andrzej, dlaczego był umęczony, ten kontekst historyczny.
Andrzejowi Boboli przyszło żyć, tak możemy powiedzieć, w burzliwych czasach. Zresztą te XVI-XVII-wieczne dzieje Rzeczpospolitej do takich właśnie należały. Myślę, że są takie dwa ważne wydarzenia, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest ta Unia Brzeska, czyli to, o czym już tutaj chyba wspominaliśmy, że w 1596 roku, i to było dzieło tą hierarchii prawosławnej, ale też właśnie jezuitów, którzy bardzo o tym zabiegali, między innymi Piotr Skarga, znany ksiądz, który znany z kazań czy z żywotów świętych, który bardzo o tą jedność Kościoła zabiegał. I kiedy do tej Unii doszło, jezuici bardzo ją popierali i bardzo się w to angażowali. Z drugiej strony nie była ona na rękę i była zwalczana przez cara, przez Rosję i potem przez Kozaków, którzy zostali wykorzystani, czy też sami dali się wciągnąć w to, żeby występować w tych swoich buntach przeciwko Rzeczpospolitej, mając na sztandarze religię, czyli jako chcieli się jawić jako obrońcy prawosławia, pewnie poszukiwali właśnie w prawosławiu swej tożsamości. I te od początku właściwie działalności duszpasterskiej czy tej misyjnej Andrzeja Boboli Rzeczpospolita była w ogniu walk. to są czasy potopu szwedzkiego, czasy wcześniej właśnie tych powstań czy buntów kozackich chmielnickiego i wojny z Moskwą równocześnie prowadzonej i w tym właśnie w takiej rzeczywistości przyszło Andrzejowi Boboli działać i w takiej prowadzić tę misję. I jeszcze do tego wszystkiego ta ludność, wśród której on prowadził swoją działalność, była bardzo zaniedbana religijnie w ogóle. Ci ludzie mieszkali w takich zapuszczonych gdzieś w lasach, zagubionych wioskach. Właściwie nie widywali na co dzień ani misjonarzy, ani księży, nie chodzili do kościoła, niektórzy nawet nie potrafili się przeżegnać. I te misje ludowe były takie prowadzone zupełnie od podstaw i w tym Andrzej Bobola jak najbardziej się odnajdował i on miał, co już wcześniej mówiliśmy, w tym jak największe sukcesy. I to sama jego śmierć, on zginął 16 maja 1657 roku, to jest w czasie potopu i w czasie takiej inwazji, ataku wojsk, kiedy to Szwedzi podpisali taki układ z księciem Siedmiogrodu Jerzym Rakoczym i pomagali im w tym też kozacy. Właśnie takie watahy kozackie zostały wypuszczone na Polesie, gdzie zajmowały się różnymi gwałtami, rabunkami i prześladowaniem właśnie ludności unickiej i ludności katolickiej. I między innymi w tych dniach oni znaleźli się w Janowie Poleskim, czy też w Pińsku i w okolicach. W przeddzień śmierci Andrzeja Boboli zginął jego współbrat Szymon Mafon, równie okrutnie zamęczony, jak później następnego dnia Bobola, który został pojmany właśnie niedaleko Janowa Poleskiego, przywleczony do Janowa. Śmierć poniósł w samym Janowie, gdzie dzisiaj też już znajduje się sanktuarium Andrzeja Boboli. Jest kościół, w którym znajdują się jego relikwie i coraz bardziej ten kult jest odnowiony i coraz bardziej tam się staje popularny. Czyli te czasy, w których działał Andrzej Bobola, to były czasy bardzo niespokojne, czasy po prostu wojenne i w takich dziejowych burzach przyszło działać Andrzejowi Boboli.
Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. To słowa przypisywane świętemu Andrzejowi Boboli.
Tak, to mimo, że Andrzej Bobola był coraz bardziej i coraz okrutniej męczony, cały czas powtarzał te słowa, cały czas jeszcze starał się nawrócić tych swoich oprawców, to natomiast ich coraz bardziej rozwścieczało i doprowadzało do zadawania mu coraz bardziej okrutnych cierpień. Jego męka trwała 2 godziny. Jest takie odniesienie, jest porównywana z wszystkimi, z drogą krzyżową samego Chrystusa. Rzeczywiście to, o czym później napisał papież Pius XII, który wydał w 300. rocznicę śmierci Andrzeja Boboli, wydał specjalnie poświęconą mu encyklikę nazywaną Niezwyciężony Bohater Chrystusowy. Podkreślił to, że było to jedno z największych męczeństw w historii całego chrześcijaństwa. Także rzeczywiście zasługi jego w tym względzie są jak największe. I można też jeszcze, myślę, powiedzieć to, że jezuici, w tym Andrzej Bobola, w tym czasie, bo o czym wspominaliśmy, że było wielu tych męczenników, liczyli się z tym, że mogą ponieść śmierć dla wiary i byli do tego przygotowywani i podejmowali to cierpienie, nie wahali się przed tym i tak samo zachował się w obliczu tej śmierci Andrzej Bobola.
Święty Andrzej Bobola w dziejach Polski. Naszymi gośćmi dr Joanna Wiliczka-Szarkowa oraz dr Jarosław Szarek, czyli Państwo Szarkowie, o świętym Andrzeju Boboli na antenie Radia Maryja w dziejach Polski. Zeszły rok, można powiedzieć, jakoś tak związał nas ze świętym Andrzejem Bobolą. O tym Państwo już wspomnieli. Nowenna przed uroczystością zesłania Ducha Świętego rozpoczynała się wówczas właśnie 16 maja wielka akcja modlitewna o zmianę władzy w Polsce i wtedy zwyciężył Andrzej Duda, który jest naszym prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Czy jesteśmy w stanie wykazać inne sytuacje, w których to święty Andrzej Bobola zapisał się w dzieje Polski? Nie tylko nas jako czcicieli, nie tylko nas jako Polaków proszących o i wierzących, proszących o łaski dla rozwoju własnej osobistej wiary, czy sytuacji rodzinnej, ale w dziejach Polski, czyli ten zakres obejmuje już całą naszą ojczyznę i Polaków poza granicami.
Najbardziej z takim znanym momentem związanym i być może tego konsekwencje były najbardziej znamienne, bo jak gdyby doprowadziły do, można powiedzieć, no do kanonizacji świętego Andrzeja Boboli, no to był rok 1920, gdy Polska osamotniona w Europie walczyła z bolszewickim najazdem i te zmagania w końcu lipca przybrały bardzo dramatyczny wymiar, mianowicie na całym froncie od wielu tygodni Armia Polska wycofywała się przed nie wydawało się w tym momencie no niepokonaną armią bolszewicką. Faktycznie nie uzyskaliśmy żadnej pomocy od państw zachodnich, realnej, znaczącej. Więcej państwa zachodnie wykorzystały ten moment nawet, żeby w jakiś sposób przeforsować niekorzystne dla nas rozwiązania dotyczące między innymi podziału Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Ławy, plebiscytu na Warmii, Mazurach, na Powiślu. To był bardzo dramatyczny moment i tu stanęliśmy w takiej sytuacji, że sam naród musiał się w tym czasie zmobilizować i wykrzesać z siebie wszystkie siły, żeby powstrzymać ten najazd. I to gdzieś zaczęło się na początku lipca 1920 roku. Pod koniec miesiąca na Jasnej Górze zebrali się polscy biskupi, prawda, którzy zawierzyli Polskę w tym tak beznadziejnym momencie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, między innymi, ale też wtedy skierowali do ówczesnego Ojca Świętego Benedykta XV prośbę o kanonizację błogosławionego Andrzeja Boboli. To było na trzy tygodnie niespełna przed tym zwycięstwem pod Warszawą. Jednocześnie ulice polskich miast, kościoły zapełniły się ludźmi modlącymi. W Warszawie odbywały się procesje z Przenajświętszym Sakramentem, wystawiono właśnie relikwie błogosławionego Andrzeja Boboli, błogosławionego Władysława Zgielniowa. I w ostatnim dniu tej nowenny, prawda, 15 sierpnia 20 roku rozpoczął się, można powiedzieć, że ten przełomowy moment. Radzymin przechodził z rąk do rąk. To wtedy pod Osowem poległ ksiądz Jerzy Popiełuszko, nazajutrz ksiądz Ignacy Skorupko, przepraszam bardzo. Nazajutrz rozpoczęła się ta wielka kontrofensywa z Nadwieprza. Niepodległość Polski i można powiedzieć, istnienie łacińskiej Europy zostało uratowane. I to był ten moment taki przełomowy i w liście do Ojca Świętego, do listu do Ojca Świętego skierowanego przez biskupów dołączył również swój list Józef Piłsudski, prawda, z tą samą intencją, wskazując, prawda, Józefa, wskazując Andrzeja Bobole jako patrona odzyskanej niepodległości, jako tego, który wbrew zamiarom naszych wrogów, tu nie ulega wątpliwości, pisał Piłsudski, że właśnie dzięki wstawiennictwu błogosławionego Andrzeja Boboli udało się to zwycięstwo wkrótce odnieść. I w imię wdzięczności, w imię podziękowania za tą opiekę właśnie była ta prośba do Ojca Świętego. Zostało to spełnione kilkanaście lat później, w kwietniu 1938 roku Pius XI kanonizował świętego Andrzeja Bobole i tu mamy do czynienia z kolejnym takim triumfem Andrzeja Boboli, są te czerwcowe dni z 1938 roku, gdy relikwie świętego Andrzeja Boboli, właśnie o czym już na początku mówiliśmy, powracają do Polski. To jest triumfalny powrót od granicy poprzez dziedzicę Oświęcim, Kraków, następnie Katowice, Łódź, Poznań i do Warszawy. W tym uczestniczą setki, tysiące, jeżeli nie miliony Polaków. Do samej tylko Warszawy 200 tysięcy pielgrzymów przybywa pociągami. Prezydent ówczesny Ignacy Mościcki na grobie z relikwiami świętego Andrzeja Boboli kładzie właśnie jako wotum swój order krzyż niepodległości. Atmosfera tamtych dni takiego wzmożenia religijnego przypomina tą atmosferę, którą my pamiętamy z czasów papieskich pielgrzymek, czy to starsze pokolenie z uroczystości milenijnych w 1966 roku. To było takie obudzenie ducha narodowego w tym czasie, to wszyscy podkreślają, świadkowie tamtych wydarzeń, tak potrzebne przed tą katastrofą i tym cierpieniem, które kilkanaście miesięcy później przyszło wraz z rozpoczęciem tej krwawej II wojny światowej. No nie bez znaczenia jest również to, że to ukazanie się świętego Andrzeja Boboli księdzu kusterzowi Niżnikowi w 1987 roku, na dwa lata przed tymi, prawda, wydarzeniami, które doprowadziły w tym czasie do upadku Związku Sowieckiego, do powstania na wschodnich, ówczesnych kresach, wcześniej Rzeczpospolitej, niepodległych państw, prawda, Białorusi, Ukrainy, Litwy, a pamiętajmy, że święty Andrzej Bobola jest patronem kresów. I również te przemiany, prawda, w Polsce, upadek komunizmu, chociaż w wymiarze takim, powiedziałbym, materialnym, na pewno nie duchownym, bo duchowym, ponieważ skutki te tragiczne, to zatrucie ideologią komunistyczną w wielu sferach życia politycznego odczuwamy do dzisiaj i z wyzbycia się z tego tej zapaści po komunizmie potrzebujemy wiele siły i mocy. I tej siły poszukujemy, oczekujemy od świętego Andrzeja Boboli. I jak pokazuje miniony rok, no jest to słuszne pokładanie w nim nadziei, tylko trzeba podkreślić, że nie bezwarunkowe. Święty Andrzej Bobola to jest poważny święty i on potrzebuje, on oczekuje od nas wypełniania życia według zasad takich, za które on nie wahał się w tak straszny sposób oddać życie.
Myślę, że możemy jeszcze wcześniejsze przypomnieć, że Andrzej Bobola maczał też palce w innym ważnym, bardzo ważnym wydarzeniu w naszej historii. To jest w jasnogórskich ślubach narodu ułożonych przez prymasa Wyszyńskiego, internowanego wtedy, czy uwięzionego wtedy w Komańczy, który, jak sam mówił, pod natchnieniem napisał te śluby 16 maja, właśnie wspomnienie liturgiczne, święto liturgiczne Andrzeja Boboli. I wcześniej wiele razy, chociaż namawiano go, że jego współpracownice z ósemek namawiały go, że musi te śluby koniecznie napisać, on zawsze mówił, że nie jest w stanie i nagle tego właśnie dnia, tego 16 maja obudził się rano i tak jakby od razu pod natchnieniem je napisał. Dlatego też Andrzej Bobola jest patronem jasnogórskich ślubów narodu. Natomiast myślę, że możemy tutaj powiedzieć o takiej sprawie, że w niektórych mediach, czy w niektórych miejscach pojawiły się...
Jest nawet niestety.
W tej chwili pojawiły się wiadomości, że Andrzej Bobola jest autorem lwowskich ślubów Jana Kazimierza. Tych złożonych w 1656 roku. I to, jak się okazuje, przeprowadziliśmy w tej sprawie śledztwo, że to nie może być prawdą, chyba że kiedyś znowu Andrzej Bobola sam się objawi i powie, że to on napisał. Natomiast wszystko wskazuje na to, że nie było takiej możliwości. Po pierwsze dlatego, że o czym już mówiliśmy, nie był on ani kaznodzieją królewskim, ani przeznaczonym do pracy naukowej, czy nie znajdował się wśród tych jezuitów, którzy byliby, znajdowaliby się w otoczeniu króla w tym 656 roku, czyli w czasie potopu. On jednak był, tam przez chwilę był w Wilnie, a potem wrócił do Pińska i stamtąd właściwie nie ma żadnych świadectw, żeby się stamtąd ruszał. Dlatego też nie był fizycznie ani też w jakiś inny sposób zaangażowany w powstanie tych ślubów, choć na pewno był czcicielem Matki Bożej, też jej zawierzał życie i swoją misję i znane są jego działania, czy z Nieświeża, czy z innych, gdzie kult Matki Bożej na pewno krzewił. Natomiast z tymi akurat ślubami, z treścią tych ślubów nie miał chyba nic wspólnego, o czym zaświadczają nam ojcowie z Jasnej Góry, dzisiejsi, współcześni. Natomiast niestety ta wiadomość znalazła się w uchwale Senatu. Jest napisane, że właśnie Andrzej Bobola był autorem tych ślubów. Natomiast jest patronem, też nie autorem, ale tu możemy mu już bardziej przypisać jasnogórskich ślubów narodu, złożonych wtedy w tym najgorszym okresie komunizmu, złożonych na Jasnej Górze przez milionową rzeszę ludzi. I śluby te rozpoczęły tą odnowę, wielką odnowę moralną narodu polskiego, przygotowaną przez prymasa Wyszyńskiego, tą dziewięcioletnią, później nowennę przed tysiącleciem Chrztu Polski, o czym też pewnie warto przypomnieć, ponieważ akurat w tym roku, z okazji tej 1050. rocznicy chrztu, możemy wspominać o tym wielkim dziele, które prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia wtedy podjął i które przeprowadził, i w tym też, jak myślimy, patronował Andrzej Bobola.
Znaczy, argument za tym, że święty Andrzej Bobola nie jest autorem ślubów lwowskich, świadczy również fakt, że gdy on został zamęczony, prawda, no ta śmierć jak gdyby przeszła w tym ogromie innych śmierci niezauważona. A to było 1357. Jasnogórskie śluby narodu, lwowskie śluby narodu 1 kwietnia 1656 roku, no złożono, no to jest 13 miesięcy wcześniej. Gdyby on był autorem tak ważnego aktu złożonego przez króla, przez osoby mu towarzyszące, przez duchowieństwo w katedrze lwowskiej, ja sądzę, że no to zostałoby w jakiś sposób zauważone, zapisane. No to jest też jeden z tych argumentów, który no podaje wątpliwość, to, że raczej Bobola mimo wielu innych zasług nie jest autorem i w niczym to nie umniejsza jego świętości.
Chociaż wielu publikacjach, nawet tych najnowszych, możemy spotkać wciąż, że autorem ślubu Jana Kazimierza jest
święty Andrzej Bobola. Jeżeli do internetu wyszukiwarkę wrzucimy śluby lwowskie, święty Andrzej Bobola, dziesiątki portali informacji, że, ale wszystko, jak mówię, pytaliśmy osoby z nami zaprzyjaźnione, najpoważniejszych historyków, którzy się tą tematyką zajmują i nikt z nich tego nie potwierdził, więc mówię, że to absolutnie jest niemożliwe.
Za chwileczkę poprosimy Państwa jako naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszego programu. Natomiast można by odnieść takie wrażenie, że święty Andrzej Bobola, z tego co Państwo mówią, był nieobecny w dziejach naszego narodu od 1920 do 2016. Z tej racji ja tak, Państwo tacy zdziwieni, ponieważ no tak, wiemy co działo się w wieku XVII, wiemy co działo się ostatnimi laty, w ostatnim roku, wiemy, że patronował prymasowi tysiąclecia Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, znamy te nowenne z 1920 roku. Natomiast wiemy, że w 1938 roku święty Andrzej Bobola przebywa taką pielgrzymkę powrotu do Polski. Jego ciało tuż po kanonizacji przebywa do Polski. I aż nie chce się wierzyć, żeby Warszawa nie szukała ratunku w czasie okupacji i tuż po okupacji u tak wielkiego świętego i orędownika. Nie wiem, czy to przez przeoczenie, czy Państwo mają coś do ukrycia w tym względzie.
Nie, do ukrycia nic, absolutnie. Tak myślę, że my tak trochę chaotycznie prowadziliśmy tę opowieść i to jest tak, że odkąd Andrzej Bobola sam upomniał się o swój kult w 1702 roku, trwał on potem, ten kult, nieprzerwanie właściwie do teraz, choć momentami trochę jakby był osłabiony i nie tak wyraźny jak w innych takich bardziej ważnych. Te jego relikwie przebywały w Pińsku, potem zostały przewiezione do Połocka, a potem jeszcze do Moskwy, tak? Przejęli je bolszewicy, którzy oczywiście zwalczali na wszelkie sposoby religię i wszelkie jej objawy. I to, co było takie niepokojące dla nich szczególnie, to musimy pamiętać o tym, że ciało Andrzeja Boboli zachowało się nienaruszone, niezniszczalne. Właściwie kiedy je odkryto w tym 702 roku, po prawie pół roku leżenia w wilgotnej, ciemnej krypcie zawilgoconej wśród innych rozkładających się ciał, ono było zupełnie nietknięte. Wyglądało tak, jakby dzień wcześniej zostało złożone do trumny i zachowały się te wszystkie rany. W ten sposób też można było odtworzyć drogę jego cierpienia, choć też opatrznościowo zachowali się, byli jeszcze żywi świadkowie, naoczni świadkowie jego męczeństwa. I to szczególnie już właściwie urzędnikom carskiej Rosji nie dawało spokoju. Próbowali zbezcześcić to ciało w 1866 roku, ale wtedy cegła z sufitu spadła na jednego z nich i oni odstąpili od tego. To też takie dosadne działanie Andrzeja Boboli. Natomiast bolszewicy już nie wahali się przed tym, żeby wywlec i chciałem rzucić o podłogę, ono też się nie rozsypało, co też ich zadziwiło, ale uznali to za jakieś dziwo przyrodnicze i wystawili w muzeum na wystawie higienicznej, choć jak się okazało, musieli je schować i stamtąd, ponieważ właśnie i tam, i to nawet prawosławni czcili Andrzeja Bobole, czyli i nawet wtedy ten kult nie zaniknął zupełnie. Natomiast udało się od bolszewików odzyskać relikwie Andrzeja Boboli i było to wyraźnym życzeniem papieża Piusa XI, który był nuncjuszem w Polsce właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, i on dobrze wiedział o tym działaniu już Andrzeja Boboli i zażądał zwrotu relikwii, a ponieważ udzielił wcześniej pomocy głodującej bolszewickiej Rosji, więc bolszewicy nie mogli odmówić mu tego oddania tych relikwii, choć zastrzegli się, że nie mogą one wrócić do Polski. Dlatego też od tego czasu, od 22 roku, a właściwie od 23, i to w Święto Wszystkich Świętych, Andrzej Bobola przybył do Rzymu i te jego relikwie wtedy przebywały tam i też cieszyły się nieprzerwanie kultem. Andrzej Bobola został beatyfikowany w 1853 roku, czyli to też było znowu ożywienie tego kultu. I niedługo, a jeszcze wcześniej, w 1819 roku, znowu się pojawił w Wilnie, pokazał się jednemu z dominikaninów, ojcu Korzeniewskiemu, i jemu przepowiedział, a nawet mu pokazał przez okno, że będzie wielka wojna i w czasie po tej wojnie Polacy odzyskają niepodległość. Czyli w 1819 roku, 100 lat przed odzyskaniem przez nas niepodległości, on to zapowiedział, a nie dość, że powiedział, że odzyskamy niepodległość, to powiedział, że ja będę głównym jej patronem. I to jest właśnie ten cały problem. Dlaczego Andrzej Bobola wciąż nie jest głównym naszym patronem? Natomiast w tym 1918, czyli w czasie odzyskania niepodległości, w 1920 roku, to jego działanie było jak najbardziej spektakularne, że tak możemy powiedzieć. I w czasie przybył, jak już tutaj powiedzieliśmy, na kilkanaście miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. W czasie II wojny światowej i to właśnie też papież Pius XI zdecydował o tym, że, bo jezuici zastanawiali się, czy umieścić te relikwie właśnie może w Wilnie, może w Pińsku, czyli w miejscach związanych z jego życiem. Natomiast papież zdecydował, żeby umieścić je w Warszawie, i to też było niewątpliwie opatrznościowe działanie. I w czasie wojny te relikwie, choć były przenoszone, bo najpierw były na Rakowieckiej, zostały przeniesione na Stare Miasto, na ulicę Świętego Jana, do Kościoła Matki Bożej Łaskawej. Potem opiekowali się nim w czasie Powstania Warszawskiego, opiekowali się nim dominikanie przy ulicy Freta w Kościele Świętego Jacka, i te mimo zniszczeń, mimo bombardowań i różnych zagrożeń, trumna z relikwiami właściwie pozostała przez całą wojnę nietknięta, choć była nawet w odkrytej takiej krypcie, spoczywała w kościele zupełnie zniszczonym, natomiast same relikwie nie uległy zniszczeniu i już po wojnie zostały przeniesione z powrotem do jezuitów na ulicę Rakowiecką, i tu już mówiliśmy o tych kolejnych interwencjach. I czyli teraz już ta nieprzerwa pasuje już wszystko, tak? I jeszcze może jako ciekawostkę mogę
jest
powiedzieć.
Jest ciągłość, tylko nie wiem dlaczego, jak pani mówi o tej cegle, która spadła, to pan doktor Jarosław spojrzał na nasz sufit.
Że my coś tu się nie spisujemy, tak? W krzewieniu kultu Andrzeja Boboli. Nie, ale jest taka ciekawa jeszcze, myślę, takie możemy powiedzieć, że jedna z czcicielek Andrzeja Boboli, Teresa Walewska-Przyjałkowska, tak, zginęła w czasie tej katastrofy smoleńskiej. Ona miała ze sobą relikwię Andrzeja Boboli i ten relikwiarz ocalał. Też relikwia nie została właściwie w ogóle uszkodzona, i ona te relikwie rodzina tej pani złożyła w muzeum, które znajduje się w sanktuarium Andrzeja Boboli na Rakowieckiej w Warszawie. Także był też w tej katastrofie 2010 roku z kwietnia obecny razem z tymi, którzy zginęli. Także nie opuszcza nas w żadnej chwili.
Ale nie tylko nas, bo trzeba przypomnieć jeszcze rok 1957, czyli 300. rocznicę męczeńskiej śmierci. Z tej okazji właśnie Ojciec Święty Pius XII 16 maja 1957 roku wydał encyklikę Niezwyciężony Bohater Chrystusowy, właśnie poświęconą Andrzejowi Boboli, temu męczeństwu, dając ją nie tylko Polakom, ale całemu światu jako wzór, prawda, do naśladowania, jako wzór męstwa, pobożności, i żeby wszyscy katolicy na całym świecie zastanowili się, tam są wręcz stwierdzenia, rozważyli jego męczeństwo i śmierć. A jak Ojciec Święty podkreślał w tej encyklice, jest to tym bardziej potrzebne, ponieważ to są czasy, że tym bardziej zuchwale ludzie nienawidzący Boga i nauki chrześcijańskiej występują przeciwko Chrystusowi założonemu przezeń Kościołowi. I tym gorliwiej, mówił Pius XII, powinni nie tylko kapłani, ale wszyscy wierni katolicy rozpowszechniać właśnie wśród ludzi przykład życia Andrzeja Boboli, który, i tu jest ważne zdanie, zachowując zawsze poszanowanie dla osób, wobec których występował, ale zawsze stawał mężnie w obronie prawdy. Myślę, że to jest jeszcze bardziej aktualne dzisiaj. No, w przyszłym roku będzie 60. rocznica wydania tej encykliki.
Święty Andrzej Bobola w Dziejach Polski. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Naszymi gośćmi dr Joanna Wieliczka-Szarkowa i dr Jarosław Szarek. Święty Andrzej Bobola od 2002 roku, od 16 maja jest patronem Polski, chociaż tutaj już przynajmniej dwukrotnie słyszeliśmy, że no, nie jest głównym, z takim właśnie akcentem na to, główny.
Ja myślę, że to jest tak, że to ojciec, ksiądz Józef Niżnik, kustosz sanktuarium w Strachocinie, zauważył, że gdyby nie wybuchła II wojna światowa, to prawdopodobnie to ogłoszenie Andrzeja Boboli patronem głównym stałoby się już wtedy, ponieważ ten kult był wtedy, a zwłaszcza po tej kanonizacji, bardzo mocny. Też możemy wspomnieć, że siostra Faustyna w jednym ze swoich objawień widziała właśnie Andrzeja Bobole jako wstawiającego się za Polską do Boga. Natomiast patronem, o to zabiegali jezuici, którzy chcieli do świętego Wojciecha i do świętego Stanisława. Uważali, że jeszcze powinien jeden patron być dodany, właśnie Andrzej Bobola. I ustanowił go, zgodził się na to ustanowienie patronem nasz papież Jan Paweł II. I też jest ciekawe to, że w czasie, kiedy relikwie wracały do Polski, w Krakowie jednym z tych, którzy go witali, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach, był Karol Wojtyła, który właśnie na rynku głównym w Krakowie też przed tymi relikwiami się modlił.
Znaczy każdy, kto chce zobaczyć te uroczystości z 1938 roku, może to zobaczyć, ponieważ na YouTubie jest króciutki, 11-minutowy bodajże filmik o powrocie świętego Andrzeja Boboli do Polski.
Archiwalny
film przez Polską Agencję Telegraficzną wykonany, i tą trasę od Zebrzydowic po Warszawę prześledzić, zobaczyć te nieprzebrane tłumy.
Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Władysław Kucia z Krakowa. Dzwonię właśnie słuchając tej audycji, no po prostu niezwykle dla mnie ważnej i bardzo przejmującej. Ja akurat, można powiedzieć, tak bardzo przeżywam i śledzę właśnie losy relikwii świętego Andrzeja Boboli i uważam, że ta droga, życie i życie świętego Andrzeja Boboli i później i droga jego relikwii są wyraźnym po prostu drogowskazem dla Polski. I można powiedzieć, święty Andrzej Bobola sam przepowiedział, że w odrodzonej Polsce będzie czczony jako jej patron. Stąd wynika wyraźnie, że odrodzenie kraju wiąże się ściśle z uznaniem jego patronatu. Więc i tak dalej, przeglądając się zatem uważnie ostatnim losom narodu polskiego, widzimy, że jest ścisły związek pomiędzy dziejami naszej ojczyzny a losami relikwii świętego Andrzeja Boboli. Ja byłem bardzo zaangażowany właśnie w chwili, gdy nasz ojciec święty Jan Paweł II ogłosił świętego Andrzeja Boboli patronem Polski. To było w maju 2002 roku. Nawet zorganizowałem tu specjalną taką autokarową pielgrzymkę na te uroczystości do Warszawy. I to właśnie to było 16 maja 2002 roku. I tu ja bym się chciał skupić może na sytuacji takiej, ponieważ tu już zostało tyle powiedziane, tyle szczegółów i z tego dla mnie wynika jakby taki ścisły związek, przesłanie świętego Andrzeja Boboli, ale jest niezwykły dar zjednywania sobie ludzi, prawda, łączenie kultur katolickich, prawosławnych, tych unitów, ze względu na szczególną drogę, jaką przeszły jego relikwie, bo poprzez Europę, czyli Litwę, Białoruś, Ukrainę, Włochy, Słowenię, Węgry, Słowację i powrót do Polski. I tutaj dla mnie ważna jest ta sytuacja, że ponieważ święty Andrzej Bobola jest niezwykłym patronem, jest niezwykłym świętym, który tu, można powiedzieć, ja nie znam innego, który by się tak sam dopominał o to, żeby go czczono i pamiętano o nim. I dla Polski, dla naszego narodu jest takim po prostu sygnałem, bo święci, no można powiedzieć, oczywiście nie można zadaniami naszego pokolenia obarczać świętych, ale my musimy gorąco modlić się ich stawiennictwa. I właśnie święty Andrzej Bobola jest tu tym niezwykłym świętym, który powiedziałby wolność Polsce. I tutaj jest dla mnie coś bardzo ważnego. Powinniśmy się uczyć, to znaczy święci wiedzą wszystko, wiedzą co, jaką drogą. I stąd on, ta jego relikwie, droga tej relikwii świętego Andrzeja Boboli jakby pokazuje nam kierunek. Kierunek i tu bym chciał podkreślić właśnie kierunek, to znaczy koło zatoczyło, jakby objęło kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Te kraje, które wymieniłem, czyli one wchodzą jakby głównie w ten układ wyszehradzki. I stąd tutaj uważam, że to jest opatrzność Boża i tu nie ma jakiejś przypadków tej opatrzności, że prezydent nasz, Andrzej Duda, który się urodził 16 maja, prawda, w dniu śmierci świętego Andrzeja Boboli, urodził się w katolickiej rodzinie, polskiej, katolickiej, przyjął, rodzice mu dali na cześć, prawda, myślę, tu jest, jestem pewny, świętego Andrzeja, czyli Andrzej, i widzimy kult naszego prezydenta w stosunku do świętego Andrzeja Boboli i te jego działanie, pierwsze działanie, właściwie pierwsze jego kroki w kierunku tego Układu Wyszehradzkiego, czyli jakby tworzenia państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tego Międzymorza, gdzie wchodzą jakby ściśle te kraje, w których właśnie zatoczyły relikwie świętego Andrzeja Boboli. I tutaj no, jest to dla mnie tak jasne, zresztą dzisiaj akurat mamy rocznicę wyboru pana Andrzeja Dudy na prezydenta, co prawda data troszeczkę się przesuwa, ale dzisiaj mamy właśnie zesłanie Ducha Świętego, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego ubiegłego roku, co prawda wtedy był 24 maja, ale niemniej jest to wyraźny sygnał, ja uważam, to jest moje takie tutaj rozważanie, że ten prezydent po prostu jakby też, można powiedzieć, jakby tak trawianie powiedzieć, święty Andrzej Bobola maczał w tym palce i mamy prezydenta, i który no wyraźnie, i poza tym jeszcze ta sytuacja z tą upadłą hostią na ziemię i jego podniesienie hostii, czyli podniesienie Pana Jezusa z ziemi, to się nie zdarza rzadko i to też jest sygnał dla nas. My musimy po prostu znaki odczytywać i ja te znaki wyraźnie odczytuję, że tutaj jest dany dla nas sygnał, że to jest człowiek dla naszego jakby tutaj odrodzenia moralnego narodu, bo my wiemy, że upadek Rzeczpospolitej w chwili, gdy on działa właśnie święty Andrzej Bobola w tym okresie, czyli przełom wieków XVII i XVIII, tam upadek nastąpił w wyniku upadku moralnego narodu. I teraz jest ta sama sytuacja. Poprzednie po prostu ekipy i tak dalej dążą do zdemoralizowania narodu i to wszystko, zdemoralizacja narodu pociąga za sobą następne etapy i tutaj no ja wyraźnie widzę i jeszcze chciałbym przywołać słowa prymasa Wyszyńskiego, Stefana Wyszyńskiego, który wyraźnie określił, że dopiero odnowiona i zintegrowana Europa Środkowa mogłaby się stać twórczym partnerem dla procesów integracji całej Europy. Prawda? Bo to od Rzeczpospolitej może wyjść propozycja i dla wschodu, i dla zachodu. To środek wyznacza lewicę i prawicę. Rzeczpospolita to centrum, od którego należy zacząć budowanie jedności. I uważam, ja dawno byłem już zwolennikiem Układu Wyszehradzkich i uważam, że tu jest
Panie miejsce, Władysławie, dajmy też szansę innym.
Potęga Polski.
Dajmy też szansę innym.
I jeszcze na zakończenie, jeżeli można, chciałbym zacytować krótką modlitwę z nowenny do świętego Andrzeja Boboli, którą modlował się w roku 1920, gdy szła nawałnica sowiecka. I krótką modlitwę chciałbym tutaj jakby zakończyć to. I to jest modlitwa świętego Andrzeja Boboli jako patrona Polski. Wielki sługo Boży, a nieustraszony męczenniku za sprawę zjednoczenia Kościoła naszej polskiej ziemi, Andrzeju Bobolo, którego namiestnik Chrystusowy ozdobił aureolą świętych, wejrzyj z tronu niebieskiej chwały na Twoją ukochaną Polskę, której niegdyś przepowiedziałeś zmartwychwstanie i zjednoczenie. Niech za Twą przyczyną zapanuje w niej zgoda wszystkich stanów, poszanowanie władzy, miłość prawdziwa Chrystusa Króla i Najświętszej Panny naszych ziem królowej. Niech duch nauki katolickiego Kościoła przepoje wszystkie dziedziny naszego życia polskiego, życia jednostkowego, rodzinnego i państwowego. Niech odrodzona Polska, której obiecałeś być szczególniejszym patronem, położona dziś między bezbożnictwem wschodu i zachodu, wytrwa wiernie przy Chrystusie i Jego Kościele i niech się stanie spoganiałym narodom przodowniczką na drodze powrotnej do Boga. I to jest takie, można powiedzieć, polski wymiar duchowy, gdzie jeszcze jakby nastąpiło w tym roku intronizacja Chrystusa Króla i powierzenie Jezusowi Chrystusowi jako królowi polskiemu królestwo narodu polskiego, byłoby to zwieńczenie tutaj właściwie tych
Ta uroczystość dokonuje się właśnie w Krakowie, skąd pan telefonuje.
Krakowie.
Dziękuję panie Władysławie,
ja pozdrawiam. Pozdrawiam,
również
szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. W uroczystość Chrystusa Króla 19 bodajże listopada. Pan Władysław, drodzy państwo, jako nasi goście na kanwie świętego Andrzeja Boboli, zatoczył taki bardzo wielki krąg, przytaczając zdarzenia, których byliśmy świadkami. No wiemy, że historia jest nauczycielką życia i wierność znakom i umiejętność czytania tych znaków może nas doprowadzić do wielkich zwycięstw, niewierność do jeszcze większego upadku. Wiadomą rzeczą jest, że teraz przeżywamy, zwłaszcza od zeszłego roku, znaczna część naszego społeczeństwa przeżywa wielką euforię, wielką radość ze zmiany układu politycznego, układu władzy. Być może ona porównywalna jest, chociaż na pewno ta 1918 była o wiele większa po tych latach niewoli. Też towarzyszyli nam święci, też były to zwycięstwa przez modlitwę, przez ofiarę, przez zaufanie Panu Bogu, przez wychowanie według tej triady Bóg, honor, ojczyzna. Jednak potem przychodzą lata 1920 roku, 1939, 1945 i że chociaż II Rzeczpospolita terytorialnie, moralnie, duchowo była mocna, to jednak w 1945 roku terytorialnie traci bardzo dużo, a potem zepsucie moralne i zniszczenie duchowe narzucone przez system komunistyczny, można powiedzieć, trwa do dziś i dziś mamy taką wielką nadzieję, że to się odrodzi. Natomiast ja bym chciał państwa jako naszych gości sprowokować do takiej refleksji, co zrobić, by to, co teraz jest naszą radością, naszą nadzieją, utrwalić, bo wiemy, że walka pomiędzy dobrem a złem, cywilizacją życia, cywilizacją śmierci, walka przeciwko Kościołowi, by świat, by Europa była laicka, no trwa. I pan Władysław nam dał wiele znaków, wiele takich symbolicznych sytuacji, które odczytujemy w duchu wiary, w duchu wielkich interwencji bożych. Ale wiemy, że te interwencje Boże były i są, bo Bóg nigdy człowieka nie opuszcza. Jednak historia tej walki dobra ze złem jednokrotnie przyniosła nam wielki ból, wielki ciężar i powstajemy nieustannie jako naród. Należałoby tu jeszcze wspomnieć zwycięstwo Solidarności, zwycięstwo kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II. To wszystko chcę tu zmieścić i to zupełnie świadomie czynię, żebym nie był posądzony o to, że nie widzę dobra i zwycięstwa Boga Matki Najświętszej w historii naszego narodu, ale stawiam taki duży znak zapytania, co zrobić, by z tych znaków skorzystawszy budować wierną tkankę naszego narodu, wierną tradycji, wierną drugiemu człowiekowi, wierną Panu Bogu, czyli co zrobić, by uczynić to rzeczywistością trwałą, a nie tylko, jak to w domu mówili moi rodzice, no chwila na laurach i potem słomiany zapał, słomiany zachwyt i przepadło.
Nie, no to jest jedna kwestia tylko. No. Nieustannie jeszcze więcej się modlić po to, aby dawać nie tylko nam samym, ale całej Europie świadectwo wierności chrześcijańskim korzeniom. Bo to jest w tej chwili główne zadanie Polski w Europie. Pokazania tego duchowego światła. Mówiąc, jeszcze bym nawiązując do tego, co mówił pan Władysław, jak to się wszystko pięknie układa tutaj, spaja w jedną całość, jak ten święty Andrzeja Bobola jest uniwersalnym patronem. Ten jego powrót triumfalny w 1938 roku nie ograniczał się tylko do Polski, ale do wszystkich państw europejskich, przez które on, ten powrót się odbywał. Właśnie do państw, które dzisiaj tworzą tą grupę wyszehradzką. Myśmy, jakie to jest wszystko już powiązane, my nie możemy tego dziedzictwa od tego dziedzictwa się odcinać, tylko na tym dziedzictwie budować. Konstytucja węgierska zaczyna się od słów Boże, błogosław Węgry. Polska w przyszłości też musi nawiązać do tego dziedzictwa. Gdy święty Andrzej Bobola wracał w 1938 roku, we Włoszech żegnały go w Wiecznym Mieście tysiące, dziesiątki tysięcy Włochów przy biciu dzwonów, prawda, przy okrzykach: niech żyje Polska, niech żyje święta Polska. Następnie podobnie było w Jugosławii, podobnie było na Węgrzech, podobnie było w ówczesnej Czechosłowacji, na katolickich Morawach, prawda? W stolicy Słowenii, w Lublanie, trumnę wieziono na takim rydwanie zaprzężonym w cztery konie. Prawda? Tysiące ludzi wychodziły na ulicy. Ale właśnie ten nasz bliski związek z naszymi braćmi Węgrami jest tu, nabiera takiego symbolicznego znaczenia. Mianowicie, gdy relikwie przybyły na dworzec w Budapeszcie, witał je ówczesny minister wychowania, Paul Telleki. Kim był ten człowiek? W 1920 roku Paul Telleki był premierem Węgier i on udzielił pomocy Polakom, nam, w zmaganiach z bolszewikami, wysyłając broń, oferując nawet udział węgierskiego wojska, na co kawalerii, na co ówczesna Czechosłowacja się nie zgodziła. Natomiast to nie był koniec jeszcze Paula Tellekiego, bo w 1939 roku on odmówił udzielenia, prawda, napaści na Polskę razem z Niemcami hitlerowskimi i więcej, doprowadził do tego, że Węgry przyjęły dziesiątki tysięcy polskich uchodźców, którzy następnie przedostali się na do Francji, stając się tam zalążkiem odbudowywanej armii polskiej. Natomiast w samej Polsce, prawda, ta kanonizacja, jakie były jej echa, jak co o tym mówiono, no, między innymi dzisiaj sługa Boży, ksiądz kardynał August Chlon, też wielka postać, a tak nieco niestety zapomniana. On pisał właśnie w tym czasie, że to dowodzi, co jest tym wskazaniem świętego Andrzeja Boboli dla Polaków. Odpowiadał, że jest to posłannictwo religijne i kulturalne, nie tylko na wschodzie. I my nie możemy się od tej misji dziejowej uchylać, bo i to zostało nam wyznaczone przez opatrzność, prawda, ta wiara chrześcijańskiej tożsamości. Nie możemy, jak on pisał, odstępować to cudzoziemcom. To powołanie nasze, nasz polski obowiązek. Wtedy jeszcze wyraźniej to stwierdzał ówczesny ksiądz Zygmunt Romański, później biskup warszawski, sekretarz Episkopatu Polski. On mówi wręcz o przeznaczeniu dziejowym Polski. Tym przeznaczeniem jest obrona chrześcijańskiego świata przed jego wrogami. I tego musimy się trzymać i tego, tej poczucia misji dziejowej, która, jak mówię, została na nas nałożona przez samego Boga, nie możemy odstępować. W roku 2016, w roku 1050. rocznicy chrztu Polski, prawda, to jest jeszcze wyraźniejsze. To, do czego chociażby wzywał ksiądz arcybiskup Gontecki, że trzeba powrócić do chrztu, prawda. To, co kilkadziesiąt lat wcześniej mówił właśnie po złożeniu ślubów jasnogórskich prymas tysiąclecia, że albo Polska, jak to mówi się, uchrześcijani i stanie się wielką siłą moralną i wtedy zwycięży komunizm.
Albo jej nie będzie wcale, prawda?
Albo jej nie będzie
wcale. Na pewno mówimy w perspektywie wieków, dziesięcioleci. No dlatego, że gdy spojrzymy na potęgę Polski dziś, no to ta potęga na pewno rośnie. Jest to silna Polska chrześcijańska w porównaniu z innymi krajami Europy. Natomiast ja tu będę zmierzał też do takiego porównania, że jeżeli spojrzeć na historię tym okiem, którym państwo patrzą, to ta historia jest bardzo taka entuzjastyczna, bardzo taka święta i pełna nadziei. Natomiast gdy popatrzymy na kraje bloku wschodniego, które zafunkcjonowały w naszej przestrzeni i trwały niemalże wiek i teraz słyszymy o odbudowie tej potęgi, no to mamy tam kraje, cały Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, mamy tam Polskę, mamy tam połowę Niemiec, mamy tam Węgry, mamy tam Czechosłowację, mamy tam Rumunię, Bułgarię, Albanię, no Węgry chyba wymieniłem, o których pan mówi, że dla mnie jest ta świadomość, żebyśmy zaczęli też myśleć o ziemi, o tym, że za chwileczkę możemy być świadkami wielkiego zderzenia się, bo tam, gdzie rodzi się dobro, tam, gdzie zaczynamy porządkować życie i wypędziliśmy zło, tam wiemy, że zło, które tu miało bardzo dobrze, przychodzi ze siedmiokrotnioną siłą. I dziś, gdy mówimy o tym, jak wracał Andrzej Bobola, żegnany z Rzymu do Polski, to musimy też powiedzieć, że był 39 rok, w konsekwencji tego roku, gdy zderzyły się dwa nacjonalizmy, nacjonalizm niemiecki z nacjonalizmem komunistycznym, socjalistycznym, który rodził się przy współudziale filozofów niemieckich na gruncie rosyjskim, to musimy też mieć tego, moim zdaniem, jeżeli rozmawiamy o historii, świadomość i obecność świętego Andrzeja Boboli w dziejach Polski.
No tak, ale my musimy też mieć świadomość własnej siły. Ja bardzo lubię i to dziesiątki razy powtarzam, bo chcę, żeby ta kwestia stała się powszechnie znana. Cytuję zawsze Marię Tarnowską, prawda? To była arystokratka żyjąca w okresie II Rzeczpospolitej, działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża. Znana jest między innymi z tego, ze zdjęć, prawda, z czasu kapitulacji Powstania Warszawskiego, gdy była tłumaczkiem, prawda? Była tłumaczem między tam przedstawicielami wojsk niemieckich a Armii Krajowej. Jest na tym zdjęciu. Mianowicie później została aresztowana przez NKWD, wyjechała na emigrację i ona w 1950 roku napisała wspomnienia. Zachęcam do przeczytania tych wspomnień, bo tam zastanawia się nad istotą polskości, czym jest polskość i nad tym miejscu w Europie, gdzie my jesteśmy, mianowicie między Niemcami a Rosją. I ona tam pisze między innymi coś takiego, że od wielu dziesiątek lat, może od wielu wieków już, tam od Katarzyny, czy wcześniej od Piotra I, Niemcy i Rosja, mimo dużych różnic kulturowych, politycznych, zawsze są zgodni w jednej kwestii. Zawsze są zgodne w jednej kwestii, że niepodległa Polska nie ma prawa istnieć. I mimo wielu różnic to ich zawsze pogodzi. I rzeczywiście mamy dowody, chociażby rozbiory 17 września 1939 roku, a i współczesne dzieje wskazują, że jest wiele przesłanek, iż jest to jakże prawdziwa i dramatyczna dla nas diagnoza. Ale z drugiej strony zastanawia się, co jest takiego? Co jest takiego? Ona to pisze tuż po zakończeniu tej straszliwej II wojny światowej, która pokazała, że w ludziach drzemie tyle bestialstwa i my byliśmy jedną z tych ofiar, doznaliśmy jako Polacy tego bestialstwa. I co jest takiego, że oni się nie cofną przed żadną zbrodnią, prawda, żeby zrealizować ten plan nieistnienia niepodległej Polski. I ona odpowiada sobie, że to są dwie kwestie, prawda, które nas jakoś wyróżniają jako Polaków. I to z jednej strony to jest umiłowanie wolności. To jest jedna kwestia, a z drugiej to jest siła polskiego ducha. A ta siła polskiego ducha wynika z chrześcijaństwa właśnie, które jest na naszej ziemi od 1050 lat. I myślę, że to jest nasze posłanie i przesłanie. To jest rzecz, którą musimy zawalczyć dla nas i dla przyszłych pokoleń. No, a w tej walce mamy takich orędowników jak chociażby święty Andrzej Bobola.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kazimiera z Kalisza. Bardzo serdecznie witam ojca, a przede wszystkim gości z podziękowaniem za wspaniałe artykuły w naszym dzienniku. Teraz ja mam do powiedzenia moje osobiste jakieś takie serdeczne więzi ze świętej pamięci, właśnie ze świętym Andrzeją Bobolą. Pamiętam, to było w okresie międzywojennym, miałam wówczas 11 lat, ten niesamowity entuzjazm, prawda, kiedy tłumnie jakoś tak razem z rodzicami udałam się na trasę, gdzie właśnie były przewożone relikwie świętego Andrzeja Boboli. To było moje pierwsze przeżycie, taki silny szans, bo słyszeliśmy, jaki to, prawda, niesamowity męczennik, prawda, Polski. Następnie tak się moje życie ułożyło, że powstanie, mimo to, że ja nie jestem warszawianką, tu się urodziłam w Kaliszu, ale podczas okupacji właśnie powstanie warszawskie zastało mnie na ulicy Podwale 6. I tam pod tym adresem przeżyłam 30 dni. Mnie podobno to mówić, ponieważ pogubiłam się zupełnie, jeżeli chodzi o moje przeżycia, ale w 50. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego był również jezuita ojciec Piskorek w Radio Maryja. Po swoim wystąpieniu spikerka poprosiła, że ktoś może chce za mnie słowo, to ojciec nam jeszcze pozostanie. I ja to zrobiłam. I poprosiłam na końcu, pod koniec rozmowy, że ja tak bardzo bym się chciała z ojcem spotkać, ponieważ z Powstania Warszawskiego, z tej starówki, prawda, nie spotkałam osób takich, a też mam sporo właśnie wspomnień, bo Podwale 6 to jest akurat ten moment, gdzie był ten podstęp taki niemiecki, gdzie ta właśnie nosiciel tych ładunków, prawda, wybuchowych, pod naszym właśnie domem była barykada i to było tuż przy Placu Zamkowym, prawda? I ja podawałam nawet tym mechanikom kawę, jeszcze bo ocalała jeszcze kawa do picia. Także I ojciec powiedział bardzo chętnie, spotkaliśmy się, prawda, z ojcem Piskorkiem i opowiedziałam moje przeżycia, ale ojciec Piskorek zobowiązał mnie, żebym to wszystko opisała, co mówiłam. I rzeczywiście opisałam, zresztą to jest również tam w Radio Maria dostarczone. Ale o co chodzi? Podczas tych tragicznych przeżyć, podczas powstania warszawskiego, często pytam ojca Piskorka, czy mam prawo w moim opowiadaniu, czy mam prawo mówić, że to w ten moment jest cudem ocalone to życie. A ojciec Piskorek powtarzał zawsze, mów dalej, więc... A ja, jak tylko czas na to pozwolił, udawałam się właśnie do katedry, dokąd tylko było można. I tam właśnie przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli, które były umieszczone po prostu w lewej nadze, tuż przy wejściu, prawda, z katedry jest również wejście tutaj do jezuitów, prawda, przy tym krzyżu cudownym, prawda. Te relikwie były po lewej, poczciałem przy lewej stronie. Ja tam, jak tylko potrafiłam, żarliwie błagałam o wstawiennictwo po prostu ojca świętego Andrzeja Bobole za tymi, którzy przecież giną co chwilę, za tych, którzy już odeszli, za tych, którzy żyją za Polskę. Tak błagałam. To nie da się opowiedzieć tych przeżyć, ale stamtąd wychodziłam zawsze taka jakoś pełna sił, nadziei. Tam bardzo mi pomagało to w tych moich trudnych chwilach, a obecność przy tych relikwiach. Następnie miałam szczęście też na Rakowieckiej, prawda, odwiedzić. Ta sama trumienka, prawda, częściowo szklona i tam, no, też się nie da opowiedzieć. To są takie, proszę wybaczyć, bo to moje osobiste takie przeżycia. Tam pamiętam, jak runęłam na kolana i nie mogłam stamtąd wstać. Wreszcie tam to trwało bardzo długo, ale podszedł pan, który tam pewnie tam pilnuje, prawda, porządku i powiedział, proszę panią, niech pani tak nie przeżywa bardzo, bo przecież tylu mamy świętych, nie tylko świętego Andrzeja Bobole. A ja, ponieważ miałam kontakty z jezuitami w Łodzi, gdzie mieszkałam kilkadziesiąt lat, ale i od ojca Piskorka, także bardzo szczegółowo znam męczeństwo tego człowieka z detalami. Także, a ja temu panu odpowiedziałam, tak, ja wiem, mamy wielu świętych, ale nie takich jak ten. Ten jest naprawdę świętym, wyjątkowym. I dla mnie taki pozostaje wciąż. Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękuję Pani Kazimiero. Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Czy Państwo?
To rzeczywiście my też to potwierdzamy, że to jest wyjątkowy święty. My z tego względu, że on tak się dopomina o ten swój kult, bo wie, że może nam pomóc i tych świadectw takich jest naprawdę bardzo wiele. Już od początku, kiedy kult Andrzeja Boboli się rozpoczął, te księgi, w których zapisywane są te wszystkie łaski, one zawsze były dużo, dużo chyba większe niż innych świętych, tak, że on jest tak szczodry, tak hojny w rozdawaniu tych łask, że myślę, że warto o nim pamiętać. Znaczy, musimy o nim pamiętać, bo to w nim jest też nasza nadzieja.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Dorota, ja dzwonię z Anglii. I ja chciałam się podzielić swoją historią, bo też Andrzej Bobole jakoś wkraczał w moje życie. Na początku moja babcia, bardzo wierząca, Ewelina Popiel z domu, opowiadała mi o Andrzeju Boboli, właśnie o tym jego powrocie w 1938 roku. Następnie w moim domu na Podhalu na wakacje przyjechał kiedyś Krzysztof Żurowski, pseudonim Żuraw, który robił film o właśnie ukazywaniu się Andrzeja Boboli księdzu. I następną taką historię, bo ja mam czwórkę dzieci urodzoną w cesarskim cięciu i w tej ciąży przed czwartym cesarskim było bardzo duże zagrożenie. Traktowano mnie jak zgniłe jajko, że ciąża zagrożona. A doktor Andrzej Armatys, ginekolog i humanista z Łodzi, zresztą to się działo w szpitalu Madurowiczu, powiedział tak, że no może ja jako chirurg to nie bardzo, ale mój patron Andrzej Bobola na pewno sobie poradził z tą operacją i rzeczywiście dwóch synów moich zostało jak gdyby urodzonych przez właśnie Andrzeja Armatysa, którego patronem był Andrzej Bobola. I jeszcze chciałam się podzielić takimi refleksjami. Jestem bardzo wdzięczna za tę audycję, że podczas, jak pisałam pracę magisterską, to mieszkałam u koleżanki na Sandomierskiej i tam była ta pokazówka, jechały te wozy pancerne podczas stanu wojennego i właśnie ludzie bardzo chętnie uciekali od tego, od tej pokazówki siły właśnie do relikwii Boboli jako przeciwwagi tej takiej komunistycznej pokazówki. I jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w tej całej działalności Andrzeja Boboli jakoś istnieje ten duch Soboru Watykańskiego, ekumenizmu i ta wizja Europy jako rodziny narodów, które zachowują swoją suwerenność i niezależność, a jednocześnie potrafią się porozumiewać, no tak jak powinno być w dobrej rodzinie. I to mi się też przypomniała książka, która mi pomogła w pracy magisterskiej, Konrada w oczach Zachodu, że właśnie tam bardzo pięknie jest wypunktowane, że Konrad, który urodził się na Kresach, on mógł zrozumieć z jednej strony piękno i dobro kultury łacińskiej, a jednocześnie właśnie ludzie z Kresów mogli zrozumieć zagrożenie i niebezpieczeństwo ze strony wschodniej komuny. No to tyle chciałam się podzielić. Szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Ja tylko mogę powiedzieć, że to takie jest trochę dziwne, ale jak przejeżdżaliśmy przez Łódź, właśnie zwróciłam uwagę na szpital Madurowicza i to jakoś wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia, że taki szpital istnieje. Tu pani akurat opowiadała o tym.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałbym tak powrócić trochę do historii. Jak na początku państwo mówiliście o historii Andrzeja Boboli, jak gdyby o jego ukazywaniu się, czy jego przedstawianiu się, mówi Marcin z Podkarpacia, telefonuje. I ojciec tak żartobliwie powiedział, że Andrzej ukazywał się dopiero, czy zaczął się pojawiać od 1920 roku, a można powiedzieć, że są takie zapisy historyczne, że Andrzej Bobola był znany wśród świętych bardzo, bardzo szybciej, bo ciekawą rzeczą jest to, że błogosławiony Bronisław Markiewicz w swojej książce pod tytułem Trzy słowa do starszych w narodzie polskim, pod koniec właśnie tej książki, którą napisał w 1887 roku, wtedy Andrzej Bobola był błogosławionym, ukazuje Andrzeja jako niesamowitego orędownika właśnie sprawy polskiej. I co jest też ciekawą rzeczą, Polska wtedy była pod zaborami. W ogóle mało komu się śniło, że ona odzyska niepodległość. Markiewicz to głęboko wierzył, wielki patriota, o czym myślę, że słuchacze wiedzą. I tam pod koniec tej książki Markiewicz ukazuje Andrzeja właśnie jako wspomożyciela do naszej ojczyzny i w herbie odrodzącej się Polski przedstawia jak gdyby nowy taki zarys herbu. On tak proponuje, ale myślę, że to też chodziło o taki zarys, myślę, duchowy Markiewiczowi. On przedstawia Matkę Bożą Królową, świętego Michała Archanioła i właśnie świętego Andrzeja obok nich jako wspomożyciela dla naszej ojczyzny. I też w tej książce Markiewicz zachęca do tego, żeby modlić się o rychłą kanonizację. On tam właśnie tam tak mówi, że zacznijmy, zachęcam do tego, aby modlić się o kanonizację Andrzeja Boboli, bo jest on niesamowitym wstawiennikiem sprawy polskiej, wtedy pod zaborami. I co jest właśnie taką ciekawą rzeczą i co mnie tak niesamowicie inspiruje, że już wtedy, właśnie w XIX wieku, Andrzej Bobola, wtedy błogosławiony, a dzisiaj święty, był tak niesamowicie już widziany przez ówczesnych, nie? Przez dzisiaj błogosławionego Bronisława Markiewicza. Jest taką ciekawą rzeczą, że właśnie Podkarpacie, że Markiewicz, miejsce piastowe, Strachocina niedaleko, że ten kult jakoś się nawiązywał, chociaż wtedy może Markiewicz nawet nie wiedział, że Bobola pochodzi ze Strachociny, a mimo to jakoś te powiązania, i jeżeli na to patrzymy właśnie teraz z perspektywy tego czasu, ukazuje się w taki sposób bardzo niesamowity. I właśnie to chciałem podkreślić, że Andrzej Bobora od samego czasu, od samego początku można powiedzieć, że dla sprawy polskiej i bardzo wiele robił i robi. O tym zaświadcza właśnie to słowo Markiewicza, później właśnie cud nad Wisłą, czy też właśnie wspomniana już siostra Faustyna i jej wizja o świętym Andrzeju Boboli. I dziękuję za tą audycję i też wszystkich pozdrawiam radiosłuchacza, a nade wszystko tych, którzy jutro będą uroczyście świętować w Strachocinie wspomnienie patrona Polski. Szczęść Boże.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
A tu Pan przypomniał o tym, o czym później pisał i Bronisław Markiewicz i inni, to o tym, o czym mówiliśmy, o tej wizji z 1819 roku, kiedy Andrzej Bobola zapowiedział niepodległą Polskę, o tym rozpropagował to potem Hieronim Kajsiewicz, ksiądz Hieronim Kajsiewicz, jeden z założycieli Zmartwychwstańców, spowiednik Norwida i Krasińskiego, działający na emigracji, który w tym pierwszym życiorysie, on bardzo zabiegał o beatyfikację właśnie Boboli, nawet w tym pierwszym życiorysie, który napisał, nie wspomniał o tej przepowiedni, bo wydała mu się ona tak bardzo nieprawdopodobna, ale potem już po beatyfikacji uznał, że rzeczywiście Andrzej Bobola jest w stanie, że ta przepowiednia się sprawdzi. I też o czym ojciec wcześniej mówił, że to wszystko, ten czas, że te w tych dziejach różne zdarzają się rzeczy, że to jednak dla świętych, dla Boga, tak czas jest jakoś inaczej liczony, że te wtedy już 100 lat wcześniej Andrzej Bobola powiedział, czyli aż 100 lat czekaliśmy na odzyskanie niepodległości, więc teraz też pewnie powinniśmy być cierpliwi, ale nie marnować też tego czasu i wykorzystywać go w tym utwierdzaniu się, w potwierdzaniu, w tej modlitwie i w tym nieustawaniu właśnie, w proszeniu o to, żebyśmy wytrwali.
Tak, ale wracając do tych starań o beatyfikację, początkowo to one były już dużo wcześniejsze już. Przecież ten ostatni, no niestety nasz fatalny król Stanisław August Poniatowski, gdy był koronowany w 1764 roku, on zaprzysiągł wtedy właśnie w podpisywanej, tak, w dniu swojej koronacji, w podpisanej konstytucji, takie zobowiązanie, prawda, że on będzie się starał wnieść, jak to nazwano wtedy, instancję do stolicy apostolskiej o beatyfikację Andrzeja Boboli, jezuity, prawda? To jest 1764 rok. No, później przyszły rozbiory i musieliśmy ponad pół wieku na tą beatyfikację czekać, ale ona nastąpiła, a potem kolejne prawie 100 lat na kanonizację.
Radio Maryja, halo? Prosimy, Radio Maryja. Halo? Bardzo proszę.
Już jestem na antenie, tak?
Tak, jesteśmy na antenie. Proszę o przedstawienie się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Mariusz ze Szczecinka. Słucham audycji praktycznie od początku. Bardzo dziękuję za nią. Jestem, no powiem, zwolennikiem, jeżeli tak to można nazwać, Andrzeja Boboli Świętego. Bardzo często modlę się do niego, za jego wstawiennictwem i już mogę tak wewnętrznie opowiedzieć, że niejednokrotnie mi pomógł, jak prosiłem go o różne rzeczy. Ale chcę się wypowiedzieć w tej chwili na temat audycji. Państwo poruszyli taki był moment, kiedy mówiono, kiedy to, że mówi się, że święty Andrzej Bobola jest autorem tekstów ślubów Jana Kazimierza, który złożył w Lwowie. I no, że naukowo jest to zaprzeczenie, że nie ma dowodów i tak dalej, bo nie ma kontaktu między, nie, powiedzmy, królem Janem Kazimierzem Lwowem, że on tam nigdy nie był. Natomiast w tym momencie, kiedy ja słuchałem, przyszła mi taka myśl do głowy, a w zasadzie dwie, na ten temat. Otóż moim zdaniem to, że on tam nie był, albo że nie znaleziono, czy nie istnieją może do tej pory żadne kontakty, dokumenty, które by mówiły o tym, że on był twórcą, albo pomagał, albo w jakikolwiek sposób, to nie znaczy, że on nie jest. Bo proszę sobie wyobrazić taką rzecz. A jeżeli on, święty Andrzej Bobola, na przykład, załóżmy, napisał albo był twórcą i przekazał komuś, na przykład innemu duchownemu, który miał większy kontakt, mógł mieć większy kontakt z dworem królewskim Jana Kazimierza i tamten człowiek lub inny mógł przekazać. I teraz moje pytanie brzmi tak. Czy my wiemy, jak do tego doszło, jak Jan Kazimierz, zanim złożył śluby, jak napisał, czy jak utworzył to, co ślubował, kto mu pomagał? A może wśród tej grupy ludzi, którzy byli przy Janie Kazimierzu, może był ktoś, kto miał kontakt świętym Andrzejem Bobolą. I tutaj należy, bo w grupie osób, wtedy kiedy Jan Kazimierz składał te śluby w Lwowie, na pewno nie była to jakaś olbrzymia liczba ludzi z dworem, ale mogli być, jeszcze raz powtarzam, ludzie, może coś tutaj, w tym momencie, może tutaj jest odpowiedź na to i na dowód ślubów, na dowód autorstwa tych tekstów i ślubów Jana Kazimierza. I dziękuję, bo mówię, przyszła mi taka myśl, nie wiem.
Dziękujemy Panie Mariuszu, pozdrawiamy. Tak, z Panem Bogiem bardzo. Również. No, potwierdzenia najlepiej będzie szukać chyba u świętego Andrzeja Boboli, który skoro domagał się o swój kult, wskazał miejsce urodzin, to może wykaże, jeżeli tak Pan Bóg zechce, autorstwo ślubów.
Tak, tak, też tak myślę, że jeżeli będzie mu zależało na tym, tak, żeby...
Może dlatego pani doktor mówiła, że ma nadzieję, że może, do niej przyjdzie.
Może tak, ale może warto przypomnieć tutaj historię związaną z tymi lwowskimi ślubami Jana Kazimierza, że bo to jest to nadanie, uznanie Maryi Królową Polski, że w 1608 roku, czyli na długo, czy prawie pół wieku przed złożeniem tych ślubów, w dalekim Neapolu pewnemu jezuicie, ojcu Giulio Mancinelliemu, ukazała się Maryja za przyczyną, jak sama mu powiedziała, świętego Stanisława Kostki, też jezuity, i powiedziała mu, że objawiła mu ten swój przymiot, że jest królową Polski, że powinien ją nazywać królową Polski, bo temu narodowi ona zapewni wiele łask. I właśnie w obecności Stanisława Kostki, Mancinelli, zresztą mając już ponad 70 lat, udał się z pielgrzymką do Polski, do Krakowa, odprawił mszę przy grobie świętego Stanisława. W tym czasie również tu ponownie objawiła się Maryja. Te jego objawienia zostały zbadane, uznano ich prawdziwość i były one znane między innymi w Rzymie. Wiedzieli o nich papieże i gdy Jan Kazimierz właśnie zagrożony i wtedy poza ukrywający się na Śląsku w czasie potopu szwedzkiego pisał i błagał o pomoc do papieża, papież odpisał mu, właściwie tak trochę go zbywając, że dlaczego pisze do niego o pomoc, jeżeli może się zwrócić do Maryi, która jest ich królową. I myślę, że to było przyczyną tych złożenia i ogłoszenia tych ślubów lwowskich. Natomiast z naszej wiedzy wynika, że jeżeli ktoś pomagał królowi, pewnie nie sam król był autorem, więc mówi się o prymasie
Leszczyńskim.
O prymasie Leszczyńskim i o nuncjuszu apostolskim Pietro Widonim. No, tyle na razie mogę powiedzieć. Tak. Mogę tylko się jeszcze na autorytet ojców, profesorów, paulinów powołać, którzy badali i jeszcze nie dowiedzieli się, że to Andrzej Bobola jest ich autorem. Natomiast jest patronem, to myślę, warto podkreślić, jasnogórskich ślubów narodu, które miały niezwykłe znaczenie w naszej historii.
No i mają nadal.
Nadal tak, bo są nadal do realizacji.
Aktualne.
Święty Andrzej Bobola w dziejach Polski. Prosimy o podsumowanie dr Joanna Wieliczka-Szarkowa i dr Jarosław Szarek.
Myślę, że jedno, co możemy powiedzieć, tak jak tytuł naszej książki i wielu innych, bo cieszymy się, że o Andrzeju Boboli ciągle się pisze i jak nam donoszą z wydawnictwa, że te książki wciąż się dobrze sprzedają, i czyli wszyscy, znaczy jest coraz większe zainteresowanie kultem i krzewieniem kultu Andrzeja Boboli, że tak jak jest w naszym tytule, jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. To myślę, że jest celem, dlatego przyjechaliśmy tu, to jest jakimś zadaniem w naszej audycji, zacznijmy czcić Andrzeja Bobolę, to znaczy wstawiajmy się do niego, prośmy go o pomoc, myślę, że nas nie zawiedzie.
Znaczy, od wielu lat piszemy książki historyczne, zajmujemy się popularyzacją historii, szczególnie chcemy docierać do najmłodszego pokolenia, a to jest książka taka szczególna właśnie, rzeczywiście będąca swego rodzaju świadectwem właśnie, świadectwem i wyrazem też wskazania dla tych wszystkich czcicieli świętego Andrzeja Boboli i wypełnienie właśnie tego, co powiedział w 1987 roku. Wprawdzie powiedział wtedy, zacznijcie mnie czcić w Starocinie. Teraz jest najlepsza okazja. Znaczy, on jest czczony w całej Polsce, ale czasy, jakie mamy, czasy, jakie idą, czasy, wyzwania, jakie stają przed Polską, prawda, wskazują, że rzeczywiście potrzebny nam jest, mamy ich wielu, mamy wielu, mamy Matkę Bożą i oczywiście wielu innych świętych patronów, ale że by również zwrócić się do świętego Andrzeja Boboli i odpowiedzieć na to jego prośbę, zacznijcie mnie czcić, a myślę, że wtedy i przyszłość Polski będzie lepsza i wiele spraw, wiele kwestii, wiele problemów, które tak po ludzku wydają się nierozwiązywalne, wtedy mogą zakończyć się powodzeniem. I oto świętego Andrzeja Bobole dla Polski prosimy i oto się modlimy.
Kogo państwo pozdrawiają?
Pozdrawiamy nasze dzieci. W Krakowie, a jednego w Toruniu.
Ale wszystkie z Krakowa.
Dziękujemy za przybycie do studia, dziękujemy za spotkanie. Naszymi państwa gośćmi w rozmowach niedokończonych państwo Szarkowie, dr Joanna Wieliczka-Szarkowa i dr Jarosław Szarek.